Tomasz Olszewski, dzień dobry, czas na komentarze w Radiu Gdańsk. W studiu Radia Gdańsk Marek Ponikowski, publicysta, Uniwersytet Gdański i Telewizja Gdańsk.
Dzień dobry.
Piotr Semka, tygodnik Do Rzeczy, Skype, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i czekamy na kolegę Romka Daszczyńskiego, który gdzieś chwilowo prawdopodobnie utknął w jakimś korku, ale to oczekiwanie nie będzie trwało długo. O, jest już Romek, dzień dobry, machamy do Romka, proszę bardzo. No i pierwszy temat, od którego chciałbym zacząć, to jest, dowiedzieliśmy się wczoraj, zresztą Gazeta Wyborcza Trójmiasto także o tym pisała, że część z tych 60 rodzin syryjskich chrześcijan, które mają do Polski trafić, znajdzie się w Trójmieście. No i po raz kolejny pojawia się pytanie, czy można tak dzielić ludzi na chrześcijan i niechrześcijan?
Można, bo oni sami się tak dzielą. No jedni są chrześcijanami, inni są muzułmanami. I tutaj mnie zawstydza, muszę powiedzieć, zawstydzają te reakcje, o jakich słyszę. Bo przecież to nie o to chodzi, że my sobie wybieramy z jakiegoś tam grona takich czy innych ludzi, tylko oni są w Syrii narażeni na śmierć dlatego właśnie, że są chrześcijanami. I to, że Polacy, którzy powinni się poczuwać do jakiegoś minimum solidarności z ludźmi wyznający, no bo można tam się czepiać, że to są protestanci, a my jesteśmy przecież katolikami i tak dalej, no to jest, to naprawdę, no, słucham z tego z rosnącym zawstydzeniem, bo w kraju Solidarności my wypinamy piersi, żeby przypominać, jak to my kiedyś rzuciliśmy te wspaniałe hasło i jak Europa się tym zachwycała. Teraz, jak sposób jakiś taki bardzo, bardzo, bardzo nieładny. Odcinamy się od ludzi, którym grozi śmierć z przyczyn religijnych. No, nie potrafię w najmniejszym stopniu tego zaakceptować.
Piotr Semka?
No, wspieram Marka oczywiście. Ten taki nastrój histerii, który wręcz zasugerował mówienie o rasizmie, który słyszałem na łamach na przykład Radia Tok FM, wybieraniu sobie ludzi nieszczęśliwych i oczywiście nie abstrahuję o jednej rzeczy, to znaczy w wypadku takiej decyzji o zaproszeniu grupy osób z Syrii istnieje jakiś istotnym czynnikiem, jest pytanie, w jakim stopniu ci ludzie mają szansę zasymilować się w Polsce. I założenie, że ludzie, którzy są po pierwsze zagrożeni właśnie, bo chrześcijanie w kraju ogarniętym wojną, w którym rzeczywiście bardzo duża część Syryjczyków cierpi rozmaite konsekwencje wojny, to chrześcijanie są rzeczywiście na samym dole tej drabiny ofiar. I po drugie to, że wyznają oni wiarę, wyznanie, czy można szerzej mówiąc filozofię religijną, podobną do Polaków, daje większe szanse na integrację tych ludzi. I to jest, myślę, że podstawa do właśnie otwartości Polaków na chrześcijan z tamtych rejonów. Natomiast ja nie mam żadnych oczywiście złudzeń. Ta sprawa będzie rozgrywana przez lewicę jako dowód na rasizm czy na nietolerancję polskiego społeczeństwa. Myślę, że to jest bardzo niemądre. Znaczy, zamiast cieszyć się, że chociaż jakaś grupa osób, które cierpią tam wojnę, znajdzie schronienie w Polsce, wyciąga się taką ideologiczną pałkę. Moim zdaniem ta ideologiczna pałka wynika też z irytacji, że można mówić, że Polska jest jednak krajem o kulturze chrześcijańskiej, w związku z tym w większym stopniu ma szansę zasymilować ludzi wyznających chrześcijaństwo niż muzułmanów. Tyle.
Roman Daszczyński?
Już mówiliśmy w gruncie rzeczy o tej sprawie, choć jeszcze wówczas
nie było wiadomo, że do Trójmiasta także
tak,
trafią.
Nie było żadnych decyzji. Mówiliśmy i wtedy wnioski były takie, że uchodźcy z krajów arabskich, z krajów islamu, jeśli będą przyjmowani masowo w Europie, to oni tę Europę z czasem rozsadzą. Więc oczywiście to nie jest tak, że życie jednego człowieka jest więcej warte od życia drugiego lub mniej, na przykład ze względu na wiarę religijną. Natomiast roztropnie jest przyjmować, Europa musi coś zrobić w tej sytuacji. I oczywiście roztropnie jest przyjmować takich uchodźców, którzy mają szansę zintegrować się kulturowo przede wszystkim. Bo religia religią, ale wiadomo, że te osoby przecież mogą się zmieniać z czasem. Raczej na islam, który jest destrukcyjny w warunkach cywilizacji zachodniej, a przynajmniej potrafi być niestety destrukcyjny w każdym razie w wydaniu tym państwa islamskiego, to jest właściwie jedyne rozwiązanie. Europa powinna się do tego zastanawiać, tak jak Piotrek mówił podczas tego poprzedniego spotkania, jak w ogóle pomagać ludziom, którzy są w śmiertelnym zagrożeniu, bo to jest zagrożenie eksterminacją, dosłownie. Więc być może warto jakieś Europa, świat zachodu powinien jakieś enklawy w Afryce Północnej tworzyć, gdzie uchodźcy mogliby znaleźć schronienie. Natomiast ta grupa osób musi być przyjęta. Polska musi w tym uczestniczyć. Dlaczego podkreślam musi? Ponieważ mamy poważne zobowiązania moralne. Pragnę przypomnieć, że historia polskiego uchodźstwa jest bardzo długa. Państwa europejskie, choćby zacznijmy od fali emigracji powstaniowych. Francja, Wielka Brytania, Niemcy, to były państwa, które wyciągały ręce do ludzi zagrożonych śmiercią, więzieniem. Nie mamy innego wyboru. Oczywiście problemem jest to, że jako społeczeństwo, i powiem to świadomie, skundliliśmy się. To znaczy, Polacy porzucili własnych polskich ubogich. Polacy bardzo niechętnie wyciągają rękę do repatriantów. Na szczęście Gdańsk jest tutaj wyjątkiem na mapie Polski. I w związku z tym, oczywiście można tak mówić teraz, no tak, ale repatriantów ze wschodu nie ściągnęliśmy, a kogoś tam z Afryki. No niestety, tak ten świat wygląda. Musimy mieć świadomość, że mimo wszelkich niedogodności żyjemy na takim światowym zapiecku. Mamy tu bardzo dobrze i bardzo wygodnie, jeśli są ludzie, a 90% kuli ziemskiej wygląda dużo gorzej niż Europa i Polska. Jeśli są ludzie, którzy są zagrożeni eksterminacją, to trzeba im po prostu pomóc.
To króciutko jeszcze Marek Ponikowski.
Taką króciutką refleksję z własnych przeżyć. Mianowicie parę lat temu przejeżdżałem przez Syrię i mieliśmy okazję odwiedzić taką wioskę chrześcijańską, gdzie przetrwała ostatnia na świecie grupa ludzi posługujących się językiem aramejskim. I właśnie tam pamiętam, że spotkaliśmy dziewczynę, która modlitwę Ojcze Nasz po aramejsku właśnie, czyli takim językiem, jakim posługiwał się Jezus, nam przekazała. I tak stale się zastanawiam, czy ci ludzie, których tam wtedy spotkaliśmy, czy ta dziewczyna, czy oni jeszcze żyją. I to ja bym dedykował tym właśnie, którzy uważają, że nas nie stać na to, żeby przyjąć tych chrześcijan syryjskich.
Tak, ale chciałbym podkreślić, że ustawianie tego w tej perspektywie religijnej, wyłącznie w tej perspektywie, religijnej jest błędem, ponieważ
ale tym bardziej.
W Polsce ukonstytuowały się bardzo duże i wpływowe środowiska, które mówiąc delikatnie, abstrahują od chrześcijaństwa albo nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Myślę, że mimo to te środowiska też powinny czuć, jeśli stanowią, a chyba stanowią, wspólnotę polityczną Polaków. Powinny czuć zobowiązanie moralne. Polska naprawdę otrzymała w ciągu 200 lat ogromną pomoc i dzisiaj chyba stać nas na to, żeby tej pomocy udzielać.
Musimy zrobić krótką przerwę. 603-06-06-06, SMS-owy numer dla naszych słuchaczy.
Reklama.
Powracamy do komentarzy. Marek Ponikowski, Roman Daszczyński, Piotr Semka, Tomasz Olszewski, a ktoś z naszych słuchaczy pisze tak. W Europie Zachodniej jest wielu muzułmanów i tam oni powinni jechać. Do Polski wyłącznie chrześcijanie, bo muzułmanie u nas źle by się czuli i my też.
Jeśli można powiedzieć, tutaj należy podkreślić jedną rzecz, która jest bardzo często mylona, to znaczy istnieje słuszny po naszych doświadczeniach historycznych bardzo duże wyczulenie na dzielenie ludzi na lepszych i gorszych i wtedy bardzo często przy takich dyskusjach pojawia się obawa o rasizm. Ja te szanuję taką wrażliwość, która jest wyczulona na to. Natomiast w tych polskich dyskusjach bardzo często się zapomina i szczególnie lewica wypycha na margines jedną rzecz, że istnieją różnice kulturowe i o ile rasizm jest niedopuszczalny, to można rozważać kwestie, na ile pewne kultury z sobą, szczególnie dotyczące imigrantów, lepiej lub gorzej konweniują. No, zawsze podawany jest w tym kontekście przykład społeczności wietnamskiej. No, to jest w Polsce bardzo duża grupa, która naprawdę weszła w to społeczeństwo w sposób niemal niekonfliktowy. Margines na przykład istnienia jakichś grup przestępczych wietnamskich jest stosunkowo mały. I czynnik ten musi być brany pod uwagę przy imigracji, ponieważ to nie jest bez znaczenia. Niestety, i mówię to z przykrością, doświadczenia z imigracją muzułmańską są złe. I dzisiaj czytam na przykład znowuż takie notatki pod tytułem Boimy się imigrantów. No nie, no jednych boimy się bardziej, drugich mniej. I to na miły Bóg nie może być taką tematem, który jest spychany poza dyskusję z racji politycznej poprawności źle rozumianej politycznej poprawności.
Piotrze, ale my nie możemy z tej Unii Europejskiej, w której w końcu jesteśmy, I korzystamy pełnymi garściami, nie możemy wybierać tylko korzyści. No jest problem, który obejmuje w tej chwili całą Unię Europejską. Oczywiście inaczej to wygląda w krajach, które tych imigrantów z Bliskiego Wschodu przyciągały do siebie, importowały przez całe dziesięciolecia, popełniając gigantyczne błędy, które w tej chwili się mszczą, a my nie możemy udawać, że to w ogóle nasza chata z kraja i to nas w ogóle nie obchodzi.
Dobrze. No dobrze, więc ja nie udaję.
Ale że chciałem skończyć.
Zacząłeś, zapytałeś.
Nie uciekniemy od tego problemu.
Dobrze, więc odpowiadam ci, co z tym zrobić. Dobrze, czekam, spokojnie skończysz.
Nie, chodzi mi tylko o to, że oczywiście musimy, mądry Polak po szkodzie, powinniśmy być mądrymi Polakami przed szkodą i po prostu tak, jeśli to do tego dojdzie, a sądzę, że dojdzie, że będziemy musieli również muzułmanów z Afryki przyjąć, bo nie ma jakiegoś argumentu żadnego merytorycznego, żeby tego nie robić, to trzeba po prostu tak to zrobić, żeby nie powstawały getta, żeby nie powstawały właśnie sfery wyłączone spod kontroli państwa i tak dalej, i tak dalej.
Marek, przepraszam, no to ja się nie zgadzam z tym. Znaczy uważam, że...
Getta import... jednak, tak?
Nie. No dobrze, no, bardzo nieprzyjemna uwaga, przepraszam, Tomku, bo przecież wiesz...
No nie chciałem być nieprzyjemny, przepraszam.
Nie, no to są... W ogóle temat get to nie jest tekst, temat do żartów ani do jakichś twiszenerów, przepraszam. Bo mówimy o sprawie bardzo delikatnej, w której właśnie takie skróty myślowe typu haha, a może getta są najgorszą rzeczą, która może być, bo wtedy dyskusję diabli biorą, krótko mówiąc. Natomiast ja w tej chwili chciałem powiedzieć jako jeden, nie wiem, z iluś milionów obywateli Unii, że bardzo nie podoba mi się polityka, która jest prowadzona, ponieważ były doświadczenia australijskie, które pokazały, że pewna konsekwencja w zatrzymywaniu łodzi i w bardzo sprawnym w rozpracowywaniu gangów, które prowadziły taki handel ludźmi, bo to jest faktycznie handel ludźmi, mający, wykorzystujący właśnie nawyki humanitarne, że jak już łódź dotrze do brzegu, to już trudno, nie ma rady, ci ludzie będą na wieki wieków w Unii Europejskiej. To jest moim zdaniem, Unia Europejska prowadzi politykę, która jest ślepa, która jest bardzo niemądra, nie jest prowadzona skoordynowana akcja monitorowania i zatrzymywania łodzi na Morzu Śródziemnym i wybacz mi, Marek, ale ja się z tą polityką większości krajów unijnych nie zgadzam.
Ja się też nie zgadzam.
Ja nie chcę, to ja nie chcę płacić potem za to konsekwencji. No. I jeszcze jedno, szanse na to, aby mieszkańcy Libii, Czadu, Sudanu czy Nigru, którzy dotrą do Polski, się tutaj zasymilowani, są znikome. Więc mówienie, trudna rada, chcemy czy nie chcemy, ale i tak przyjmiemy jakieś grupy, jest właśnie szykowaniem nieszczęść.
Musimy pamiętać, że jednak państwa Unii Europejskiej są pod tym względem bardzo zróżnicowane, a tą granicą jest chyba jednak doświadczenie kolonialne lub jego brak. I pewnie co najmniej...
To Belgia ilu przyjmie uchodźców?
Dwoma różnymi tonacjami te państwa rozmawiają, będą rozmawiały. To, co my możemy zrobić jako Polska, jako Polacy, no to wpłynąć jakoś na korektę tej polityki imigracyjnej i nie wiem, czy ten pomysł, o którym mówił Piotr 3 czy 4 tygodnie temu, nie jest najlepszy, to znaczy...
Strefy chronione
w Afryce Północnej zapewne. To znaczy, chodzi o to, żeby Europa, świat zachodu nie umywał rąk, nie skazywał tych ludzi na śmierć, że warto wydać pieniądze, żeby im pomóc, że pewnie prędzej czy później coś dobrego z tego wyniknie. Natomiast wpuszczenie bez żadnych barier grubych tysięcy wyznawców islamu, wśród których jakiś odsetek, nie mówię, że wielki, ale wystarczająco duży, może mieć po prostu zamiary wrogie.
Może mieć też w kolejnym pokoleniu, bo takie przypadki mamy teraz wśród tych, którzy rekrutują do państwa islamskiego.
Więc to jest jedno. Potem,
tam biali fanatycy też się zrażają.
Potem rzecz druga, to jest oczywiście trudności adaptacyjne, trudności z integracją tych ludzi. Rośnie jedno pokolenie, rośnie drugie, trzecie. Wśród tych sfrustrowanych ludzi, często odrzuconych albo nieumiejących dołączyć do zachodniego stylu życia, znajdą się po prostu tacy, którzy będą łatwym celem werbunku dla terrorystów.
Nie, ale ja mówiąc to, co powiedziałem poprzednio, to wcale nie wykluczam, że skuteczną metodą jest właśnie zablokowanie w tej chwili tego napływu imigrantów. Natomiast mówimy, jak zrozumiałem, o tych ludziach, którzy już się znaleźli w Europie i którzy na przykład wegetują w jakichś obozach we Włoszech,
czy też w Grecji. Nie zgadzam. Że jednak, że ci ludzie, nawet jeżeli wegetują, to powinni trafić do takich stref chronionych, ponieważ to jest samo napędzające się koło. Znaczy, każda łódź przyjęta zachęca handlarzy ludzkim towarem do szykowania kolejnej łodzi. Tak niestety wygląda
to. Z handlarzami trzeba walczyć, oczywiście. Tutaj pełna zgoda.
A czy słyszałeś o jakimkolwiek pochwyceniu i sądzeniu handlarzy w ostatnim roku na przykład? Bo ja takich notatek w zagranicznej prasie nie mogę się doszukać.
Tutaj nie mam na ten temat nic do powiedzenia, ale mówimy raczej o
ja wiem, tylko, że
delegaterenda, czyli na przyszłość. No.
Dobrze, nie słyszę o żadnej skoordynowanej akcji typu na przykład statków kutów, ścigaczy, stworzenie specjalnego korpusu.
Mi się wydaje, że we Włoszech była akcja przeciwko handlarzom ludzi.
Dobrze, ale nie pojedynczych mało krajów. No, chodzi o jedno... w takich warunkach mogły powstawać, by na przykład pierwsze zręby wspólnych sił szybkiego reagowania wspólnoty europejskiej. Do takich misji ja bym był zdania, że Polska...
Jeszcze Roman Daszyński na zakończenie?
Tak, na zakończenie. Mówiłem o przeszłości, o naszym zobowiązaniu moralnym wobec ludzi zagrożonych więzieniem, śmiercią. Jest jeszcze jedno, co wynika z aktualnej sytuacji geopolitycznej na wschodzie. Mamy jakiś argument, to znaczy próbujmy wpływać jako duże europejskie społeczeństwo na tę politykę imigracyjną, ale też podkreślajmy, że potencjalnie cały czas grozi nam taka sytuacja, że Rosja Putina runie z większym impetem na Ukrainę i na naszej granicy znajdą się setki tysięcy uchodźców. W związku z czym Polska musi być przygotowana przede wszystkim na przyjęcie tej fali.
No ale jaki będzie miał argument, jeśli teraz się wypnie?
No więc jeśli się wypniemy, jeśli nie będziemy solidarnie próbowali współuczestniczyć w tej polityce imigracyjnej Unii Europejskiej, zostaniemy niestety na lodzie.
To jeszcze SMS na zakończenie tej części. Czy słusznie szczyci mi się tym, że Polska przyjmowała Arian i inne grupy prześladowanych w przeszłości w Europie Zachodniej? To pytanie. Czekamy na Państwa komentarze.
Akurat wypędziliśmy.
No ale właśnie...
Nie, akurat jedyna grupa, która została usunięta, przepraszam.
No tak, ale ta tradycja tolerancji nie tylko religijnej w Polsce jest długa, na szczęście.
Nie, ja wiem, no oczywiście.
Króciutka przerwa. 26 minut pozostało do godziny 10. Powracamy do komentarzy. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Wraz ze mną w studiu Radia Gdańsk Marek Ponikowski i Roman Daszczyński. Ja za pośrednictwem Skype'a Piotr Semka. No i przejdźmy, panowie, może do polityki, bo tyle się dzieje. Mamy nowe ugrupowania, które powstają. Mamy nowe sondaże, które wskazują na to, że Platforma nadal traci. I co z tego wszystkiego? Dzisiaj zresztą klub wyjazdowy Platformy, który ma się zająć sytuacją, ale jak powiedziała wczoraj pani premier, to nie będzie ścinania głów. To ciekaw jestem, co w takim razie może się tam wydarzyć.
Można?
Bardzo proszę, Piotr Semka.
Myślę, że problemem Platformy jest nie dyskutowanie o programie, bo to jest taka bardzo zawsze efektowna formuła. Partia ponosi kryzys, w związku z tym się mówi, no to musimy zwołać kongres programowy i tak dalej. Owszem, to jest ważne, ale w polityce ważna jest kwestia leadershipu. Ja jestem dosyć daleki od Platformy, więc trochę nie będę występował w roli doradcy, ale problemem Platformy jest przywództwo. Znaczy Ewa Kopacz jest przywódcą, który nie kojarzy się z sukcesem, nie kojarzy się z jakimś wigorem. Nawet osoby odległe od niechęci wobec PO, tacy jak Aleksander Smolar czy na przykład profesor Wojciech Sadowski, mówią, że jeżeli ta partia szybko nie wybierze na lidera kogoś z młodszego pokolenia, tutaj wymieniany jest zazwyczaj Rafał Trzaskowski, to będzie bardzo z nią kiepsko. Ewa Kopacz ciągle zakłada, że jest czas. Tego czasu moim zdaniem nie ma. Pytanie jest tylko takie, czy Ewa Kopacz jest gotowa ustąpić, ponieważ mechanizmy statutowe w Platformie są tak skonstruowane, skonstruował je Donald Tusk zresztą, że bardzo ciężko wysadzić przewodniczącego tej partii z siodła. Więc jak ona będzie chciała upierać się, że będzie ciągle szefową, no to może to robić jeszcze bardzo długo, tylko czy łódź Platformy wytrzyma takie przeciążenie, to wątpię.
No ja tutaj się, Piotrze, pewnie cię zaskoczę, bo się z tobą w 100% zgodzę. Platforma ma w tej chwili, oceniam, mniej więcej 2 tygodnie na to, żeby coś z sobą zrobić, bo to właśnie tutaj jest problem tego kierownictwa. Ewa Kopacz niepokojąco dobre samopoczucie demonstruje przy każdej okazji, bo do tej pory jeszcze wyrok śmierci nie zapadł. Natomiast jeśli właśnie będziemy Platforma będzie dalej dyskutować o jakichś sprawach drugo- i trzeciorzędnych, nie widząc tego, że przede wszystkim musi odzyskać wizerunek, który nie będzie fałszywy wcale. Wizerunek tej partii, która prowadzi kraj w jakimś europejskim kierunku, te obecne sondaże będą wspominane z sentymentem za jakiś czas.
Roman Daszczyński też się zgadza, bo czy to jest tylko kwestia problemu przywództwa? Bo ja mam wydaje, że tam jeszcze pewnej wizji brak i pewnych... Dlaczego miałbym...
To jest w dużej mierze problem przywództwa. Wyobrażam sobie taką sytuację i proponuję, żeby nasi słuchacze sobie wyobrazili, że Sławomir Nowak, właśnie polityk tego młodszego pokolenia, bardzo rzutki, bardzo wpływowy, no nie zostałby wysadzony z siodła tą sprawą zegarkową i jeszcze innymi. Myślę, że mógłby się w tym momencie stawać naturalnym liderem i że po prostu do jesieni być może on by prowadził partię, a na pewno on by się zajmował kampanią wyborczą. Natomiast ten problem przywództwa oczywiście się zaczął z chwilą, gdy Donald Tusk pojechał wykonywać powierzone mu zadania na szczytach Unii Europejskiej i okazało się, szybko to zobaczyliśmy, że partia wodzowska no, nie tak łatwo zmienia lidera. To jest w ogóle trudny proces, ponieważ partie wodzowskie mają to do siebie i również PiS to odczuwa, że lider dobiera sobie współpracowników, którzy mu generalnie nie zagrażają, a więc no, nie mają w sobie tej pary, która mogłaby sprawić, że w sytuacji kryzysowej sami staliby się lokomotywą. Ale problemy Platformy Obywatelskiej są oczywiście głębsze. To między innymi to, że ta formacja, i mówię to z całym przekonaniem, wypaliła się ideowo, intelektualnie. Był taki moment, kiedy Jarosław Gowin nawoływał, by Platforma powróciła do swoich korzeni. Pamiętamy, jak to się skończyło. No, Gowin został w zasadzie wrogo potraktowany przez kolegów partyjnych, a przynajmniej zbojkotowany i zmuszony tak naprawdę do odejścia z Platformy Obywatelskiej, a Donald Tusk nie miał ochoty podjąć z nim żadnej dyskusji. Myślę, że to był duży błąd. A jeśli do tego dodamy no, te wszystkie nagrania, w których pani wicepremier mówi o tych, którzy zarabiają nie więcej niż 6 tysięcy, że są idiotami.
Ale to jest wyrwane troszeczkę z kontekstu i zmanipulowane, moim zdaniem, te słowa. Tylko, że nie przeciwstawienie się wtedy pani Bieńkowskiej od razu po tym i właśnie nie przywołanie tego całego kontekstu i wyjaśnienie.
Być może, ale te rozmowy są, bo tych rozmów jest sporo, one są kompromitujące w wielu miejscach. To oczywiście rachunki. Można powiedzieć...
Można powiedzieć,
no na Zachodzie przecież to jest standard. No może i tak, natomiast państwa zachodnie, to przypomnijmy sobie, są dużo bogatsze, te obyczaje są tam trochę inne i jeśli w kraju niezamożnym, bo Polska jest krajem niezamożnym, ktoś no, chce żyć dużo lepiej niż ogół społeczeństwa, powinien się przygotować na klęskę wyborczą.
Można się włączyć?
Proszę bardzo.
Myślę, że początek zła był wtedy, kiedy Donald Tusk zaczął wybierać się do Brukseli.
Czyli 2,5 roku temu, jak twierdzi Kazimierz Marcinkiewicz, tak? Że przez 2,5 roku zamiatał pod dywan.
Trzeba było sobie zadać pytanie, czy po moim odejściu chcę wyznaczyć posłusznego takiego, używając tytułu kryminału Johna Leke, posłusznego, wiernego ogrodnika, który będzie ogródek Platformy pilnował, aż wielki Donald wróci albo nie wróci z Brukseli. Czy też trzeba było zrobić coś w rodzaju dania tej partii momentu wyboru? Gdyby Donald Tusk przeforsował i powiedział, odchodzę do Brukseli, ale moim życzeniem jest to, aby jeszcze w ciągu miesiąca po moim odejściu odbył się zjazd, na którym demokratycznie dojdzie do starcia pomiędzy na przykład Grzegorzem Schetyną, a nie wiem, Sikorskim, albo nawet panią Ewą Kopacz, wtedy pokazałby, że naprawdę traktuje Platformę dojrzale. Donald to zrobił inaczej. Narzucił Ewę Kopacz, co do której no, jak gdyby formatu przywódczego już w tym momencie były duże wątpliwości i zrobił tak dla swojego wygodnictwa. Dla swojego wygodnictwa tak, dla dobra partii swojej nie. Tyle.
Piotrze, z jedną poprawką. Mianowicie nikt, nawet Donald Tusk, nie był na tyle przenikliwy, żeby przewidzieć tą rewoltę niezadowolonych, która wybuchła dość nieoczekiwanie dla wszystkich, bo ona nie łudźmy się, że ona tylko będzie dotyczyła Platformy i na tym się skończy. Ona wstrząśnie dość skutecznie całym establishmentem politycznym łącznie.
Ale to mówisz o dwóch rzeczach. Nie. Ja mówię o tym, że Donald Tusk zostawił dom, który wewnętrznie nie miał mocnych fundamentów.
Mówię właśnie o tym samym.
A ty mówisz, że kto mógł przewidzieć, że będzie wichura? Jak ktoś zostawia dom bez mocnych fundamentów, to niech się nie dziwi, że się, gdy pojawia mocna wichura, to wtedy wszystko drży w posadach.
Na dobre czasy pani Kopacz być może byłaby dobrą liderką i wszystko by szło dobrze, gdyby właśnie nie eksplodowała w parę miesięcy czy paręnaście miesięcy po odejściu Donalda.
Wszystko byłoby dobrze, tylko straszny kukis i straszny trzeci.
Nie, tylko po prostu wiesz, no oczywiście my mamy ten luksus jako komentatorzy, że możemy powiedzieć, trzeba było przewidzieć, ale to właśnie nie było tak łatwo przewidzieć, bo coś się stało takiego, co nikt łącznie z najbardziej wnikliwymi analitykami życia politycznego w Polsce nie przewidział.
No ale właśnie niektórzy mówią, że gdyby tak Platforma jednak sprawdzała, co się dzieje w tym internecie, gdyby się nie oderwała od korzeni, od ludzi, nie straciła kontaktu, to może by zauważyła syndromy nadciągające jedno klęski.
No nie wiem, może ACTA było już jakimś tam sygnałem, ale sygnałem dla wszystkich.
To jednak wcale nie było takie niespodziewane. Niespodziewany był raczej moment. Część komentatorów spodziewała się po prostu, że taka fala buntu, może nawet nie tak duża, może przyjść jesienią, a nie już w wyborach prezydenckich, kiedy przecież na krótko przed samym rozstrzygnięciem jednak wyglądało na to, że Bronisław Komorowski ma tak duże zaufanie społeczne, że musi te wybory wygrać. Natomiast co do wcześniejszych wypowiedzi kolegów, generalnie się zgadzam. W jednym miejscu nie zgadzam się z Piotrem Semką. Otóż wierny ogrodnik Lekera to jest piękna postać, zarówno w książce, jak i w filmie o tym samym tytule.
Ja wiem. No mi chodzi o to, że taki ktoś, kto zarządza terenem na czas nieobecności głównego gospodarza na majątku, no o to mi chodzi.
No jednak u Lekera chodziło o coś innego.
W
kontekście tej naszej krajowej polityki wolałbym nie używać tego
tutaj
hasła.
Ewentualnie jeszcze można się odnieść do ogrodnik samego, bezwierny, bo wydawałoby się, że
to ogrodnik.
Ogrodnik w pierwszej, znaczy w wypadku kampanii
ogrodnik
Bronisława.
To nie jest negatywna postać.
Mi chodzi o ogrodnik z Kosińskiego i o odniesienie do kampanii prezydenta Komorowskiego, który zastosował umyk.
A propos prezydenta,
panowie, to tak, czy czeka nas zmiana ustroju na prezydencki? No bo prezes PiS powiedział o tym, że przyszły premier, zakładając, że będzie to premier Prawa i Sprawiedliwości, powinien złożyć dymisję in blanco u prezydenta Dudy i jeśli ten uzna na przykład, że się sprzeniewierzy...
Chyba nawzajem również.
O tym nie czytałem, nie. To tutaj mogę zacytować.
Ja się domyślam.
Kto pokieruje ekipą? Ekipą będzie kierował ten, którego wskaże najważniejszy człowiek w polskim życiu publicznym, czyli Andrzej Duda. Partia desygnuje tego, kogo wskaże Andrzej Duda. Partia desygnuje tego, kogo wskaże. Andrzej Duda jest człowiekiem, który już dokonał w Polsce zmian i jest człowiekiem, który ma przeprowadzić Polskę ku lepszym czasom, dlatego musi mieć prawo do podejmowania decyzji. Nie wiem, kto będzie premierem, ale powinien on od razu złożyć u prezydenta dymisję, tyle że bez daty. Uważam, że to, czego dokonał, daje mu taką legitymację, której nikt nie ma. Tak mówił prezes Kaczyński.
No ja zdumiony jestem, że mało kto zwrócił uwagę na to, że jeżeli jednak istnieje takie domniemanie, że Jarosław Kaczyński ma ochotę na funkcję premiera, no to byłoby jednak z jego strony bardzo duże wystawienie się na hazard, jakby to powiedzieli nasi dziadowie.
Złapał kozak tatarzy za łeb trzyma, tak?
No bo jeżeli by tak było, no to jeżeli premier zostałby premierem Kaczyński, to musiałby taką deklarację złożyć, a jeżeli by złożył, no to w każdej chwili jego losy by zależały od pana prezydenta Dudy. No to wszystko jak gdyby jest coś nowego w relacjach wewnątrz PiS-u. I ja bym raczej się nad tym zastanowił.
A chyba w konstytucyjnych naszych relacjach to jest też coś nowego.
No, to raczej jest w ogóle z innego zupełnie ustroju jakiś pomysł jest.
To prezydencki ustroj.
Nie, raczej. Nie, no. Tylko jeszcze słówko powiem To jest moim zdaniem rozważanie na temat zamknięcia problemu, który w Polsce potykają się wszystkie kolejne prezydenci, kolejni premierowie. To znaczy podział tych kompetencji jest bardzo zrównoważony i to powoduje, że nie jesteśmy ani systemem prezydenckim, ani kanclerskim. To byłby krok w kierunku systemu prezydenckiego, takiego jak jest w USA na przykład.
No ale Piotrze, tutaj druga sprawa, która już chyba jednak dość niepokojąca, to jest to, że tak dużo i otwarcie się w tej chwili mówi o konieczności w obozie PiS-u, o konieczności zmiany konstytucji. Ta konstytucja obowiązuje kilkanaście lat. W normalnych państwach nie jest to specjalnie długo, jak na ustawę zasadniczą. I teraz tworzenie państwa na nowo, to jednak miałoby, zwłaszcza, że tam te zapisy w tym projekcie, który zdaje się dalej jest aktualny, konstytucji napisanej przez PiS, są tego typu, że by to prowadziło dość prostą drogą do takiego zacementowania. My narzekaliśmy, że tutaj mamy zacementowaną scenę polityczną w wykonaniu dwóch partii. Ta konstytucja by prowadziła w kierunku tego, że mielibyśmy zacementowaną, zabetonowaną scenę polityczną z jedną partią władzy na długo.
Nie, no nie zgadzam się, ale to temat na dłuższą dyskusję. Ja tylko powiem tyle, że polski system polityczny jest systemem wzajemnie paraliżującego się prezydenta i rządu. Coś z tym trzeba zrobić.
Gdzie ten paraliż?
Ta dyskusja, Marek, no przepraszam, no nie było paraliżu, nie ma paraliżu tylko wtedy, kiedy premier i prezydent są z tej samej formacji. Jeżeli są z różnych, to koabitacja wygląda tak, że sobie samoloty
wyjeżdżają. Też mieli w końcu szorstką przyjaźń.
Prawda? No właśnie.
Ale to ze względów charakterologicznych bardziej.
No nie tylko.
Ale układanie konstytucji, był błąd już jeden prawdopodobnie, bo układano konstytucję po to, żeby okiełznać Wałęsę.
No dobrze. Teraz
robić konstytucję po kilkunastu latach po to, żeby znowu dopasować ją do bieżącej polityki, no to by była najgorsza rzecz pod słońcem.
Nie wiem, obawiam się, że ta dyskusja zeszła na dosyć naiwne tory, bo pewnie jakaś...
Po to się łączy skype'owo, co ty jest, żeby to usłyszeć.
Słuchaj, odwzajemniam tę sympatię.
Dziękuję.
I to jest...
Oświeć nas naiwniaków i naszych słuchaczy.
Mam wrażenie, że kwestie ustrojowe, Polska pewnie wymaga korekty ustrojowej, są jednak... jeszcze dużo dalej. Na razie chodzi tylko o uwiarygodnienie Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na premiera, bo jak wiadomo, Jarosław Kaczyński ma ogromny elektorat negatywny w Polsce. To może zaważyć na wyniku wyborczym PiS-u jesienią. A tutaj mamy oto taką konstrukcję. No zobaczcie. Załóżmy.
Jak coś zrobi nie tak, to dla mnie odwoła.
No właśnie. Jeśli zrobię znowu coś szalonego, brutalnego, jeśli będę...
Tych słów nie słyszałem, Romku, żeby prezes coś mówił o tym, że zrobi znowu coś szalonego, brutalnego.
Jeśli będę się kierował swoimi fobiami, nienawiściami, no to Duda mnie odwoła. Jeśli Antek Macierewicz podszepnie mi coś, co nie będzie akceptowane przez większość społeczeństwa, Duda mnie odwoła.
Ty czytasz w myślach prezesa, ja taki znowu się nie przyszedł.
No i panowie, ja chcę tylko zwrócić uwagę, że deklaracje, wiem, że czasami są niedopełniane, ale mają pewne znaczenie. Jeżeli Kaczyński złożył taką deklarację, to może być pewny, że jeżeli zostanie premierem, wszyscy będą od niego spełnienia tej obietnicy wymagane.
Piotrze, masz oczywiście rację, natomiast nie wiemy do końca, jak wygląda kuchnia polityczna PiS-u, jak wyglądają zakulisowe relacje między tymi panami i to wcale nie jest pewne, że taka obietnica musi być spełniona, a na pewno nie musi być spełniona rychło.
Ale a propos obietnic i deklaracji, no to prezydent elekt mówi, prosi, bo tam było bardzo ważne słowo, prosi rząd i parlament de facto o niepodejmowanie pewnych decyzji, które mogą budzić społeczne kontrowersje, a tymczasem PiS składa już teraz na dniach ustawę dotyczącą tego, aby o tym, czy sześciolatki idą do szkoły, decydowali wyłącznie rodzice, bez żadnych konsultacji.
Ja bym tego nie porównywał.
Od tego września, ale to jest też coś, co budzi duże kontrowersje.
Nie, ale nie porównywałbym. Ja zinterpretowałem wypowiedź Andrzeja Dudy jako ostrzeżenie przed paroma pomysłami, które pojawiły się w Sejmie. Nie. Chodzi o szybką zmianę składu Trybunału Konstytucyjnego. Dalej, chodzi o to groźbę, że jeżeli Marek Belka by się teraz podał do dymisji, to prezydent mógłby go powołać na nowo. I
ale słyszeliśmy, że nie było takiego planu, że nie było takiego pomysłu.
Dobrze, no ja po Sejmie chodzę i wiele słyszę. Były jeszcze pomysły takie, żeby przyspieszyć wybory. Oczywiście one są na różnym poziomie realności, ale były wynikiem pewnej gorączki, jaka pojawiła się w Platformie i jednym z nurtów tej gorączki było to, żeby zrobić ileś rzeczy, żeby jeszcze wykorzystać ten czas dla rozmaitych kadrowych bonusów na przyszłość. I myślę, że do tego się odnosił Andrzej Duda. Mógł to zrobić językiem bardziej oględnym, bo ta formuła proszę brzmiała troszeczkę jak taka nieprzyjemne żądanie, ale myślę, że podstawą do tego były właśnie te pomysły. Zresztą dzisiaj słyszę od Ewy Kopacz, że ona, dokładnie od pani Kidawy-Błońskiej, że ona takich pomysłów nie ma. Ale zobaczymy, no.
No to jeszcze a propos pomysłów. 10% według ostatniego sondażu Nowoczesna.pl, czyli podobno tacy oburzeni w Platformie, o tak niektórzy próbują tę partię nazwać.
Nowoczeska.pl, złośliwie się mówi w Warszawie.
Jak panowie rzeczywiście oceniacie realne szanse tego ugrupowania, bo Kukiz zdaje się, no, niesiony jest do Sejmu i tu nic go nie zatrzyma. Armia Kukiza.
No ale to jest, przepraszam, skoro padło nazwisko Kukiza, no to warto by zinterpretować to, co on wygłosił w przerwie między kolejnymi piosenkami na swoim kolejnym koncercie. Bo ja szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem, nie potrafię tego zinterpretować jakoś sensownie. Czy on w związku
ale
z tym...
Ale co powiedział?
No powiedział, że on żadnej partii nie zakłada, że w ogóle chce się wycofać z polityki i tak dalej, że właściwie tylko tej Jowy to jest...
On ma nadzieję, że pospolite ruszenie obywateli przeorze...
Rozwalić ten układ, mówiąc delikatnie, tak. Że o to chodziło przede
wszystkim. A to byłaby zabawna scena, bo to by przypominało film Forrest Gump, w którym Forrest prowadził, jak pamiętacie, taki ruch biegaczy przez całą Amerykę i któregoś dnia powiedział, że no to ja się już wycofuję i wtedy zapadła cisza. No to co my teraz mamy robić?
Kuki z Forrestem Gumpem polskiej polityki najwyraźniej, tak?
Nie, to jest wielka kinder niespodzianka ze wskazaniem na kinder, rzeczywiście, ponieważ to jest coś niepoważnego, jeżeli Kukiz mówi, że wszystko wskazuje, że w ogóle nie wystartuje do Sejmu, będzie przyglądał się temu z zewnątrz. Ja przyglądałem się parę lat temu sukcesowi niemieckiej partii Piratów, która też startowała i też miała wciągnąć tych właśnie od dołu, tych niezabrudzonych aktualną polityką. Otóż ta partia bardzo szybko zaczęła się między sobą żreć, mówiąc brzydko. I to nie dlatego, że byli tam jacyś starzy wyjadacze, tylko ci nowi naturszczycy w polityce odkrywali to, na co faktycznie starsi politycy są bardziej impregnowani. To znaczy nagły wybuch tej testosteronu z walki o władzę. I to był w Niemczech bardzo smutne widowisko. Czy to zdarzy się Kukizowi? Zobaczymy.
A to kinder niespodzianka to w odróżnieniu od tego coś takiego dostrzeżącego dorosłych. A Nowoczesna.pl, Piotrze?
A to jest adult niespodzianka, no albo bank niespodzianka. Nie, no więc moim zdaniem cała sprawa jest bardzo prosta. Przepraszam, jeżeli strywializuję. Ryszard Petru był człowiekiem, którym wyrastał, że tak powiem, z roli eksperta ekonomicznego. O ile wiem, to walczył w rządzie Kopacz o miejsce w jednym z zarządów banków. Nie dostał i w końcu postanowił stworzyć grupę, która jest w tej chwili swego rodzaju języczkiem uwagi. To znaczy albo zawalczy, zaryzykuje o miejsca w parlamencie i będzie miał własne zaplecze, albo w końcu łaskawie pozwoli się kupić platformie, której bardzo niewygodna jest taka konkurencja z liberalnej strony.
No, ale to jest ostatnie słowa, bo musimy kończyć, panowie.
Co do Kukiza, nigdy nikomu nie wmawiałem, że to postać poważna, więc nie dziwię się, że Kinder niespodziankę zaprezentował. Natomiast
50-paroletnią
Kinder. Co do nowoczesna.pl. To ugrupowanie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o zmiany na polskiej scenie politycznej. Poza jednym wyjątkiem. Ono może zaszkodzić Platformie Obywatelskiej i to bardzo.
No, sondaże widać, że raczej...
Odbierając po prostu część głosów.
Przez osmozę.
I przede wszystkim to jest partia neoliberałów, formacji, która się troszkę wyczerpała i na pewno to nie jest ich czas.
Ewa nas zaraz udusi, musimy kończyć, ale przytem co napisał pan Kuba.
Nie wolno dusić.
Ależ dzisiaj zgoda między panami, miód na moje uszy, no...
Wiele dzieli, sporo różni, ale najwięcej łączy.
Piotr Semka, Roman Daszczyński, Marek Pańkowski, Tomasz Olszewski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za uwagę.